A w studiu Radia Kraków Kultura na co dzień szef kapeli Krakowiensis, Jan Tomasz Adamus.
Dzień dobry.
Swoją drogą słyszeliśmy się tu dwa tygodnie temu przed wielkim wyzwaniem, które nazywało się Bach Extreme. Z punktu widzenia publiczności mogę powiedzieć, że było to niezwykłe doznanie. Spotkanie z obydwiema zachowanymi pasjami Johanna Sebastiana Bacha w Teatrze Słowackiego Pasja według świętego Jana, potem w Filharmonii Pasja według świętego Mateusza i zderzenie tych dwóch bytów muzycznych i spotkanie się z czymś tak niezwykłym, jak te arcydzieła, jednego dnia i właściwie z bardzo krótką przerwą, musiało być też bardzo dużym wyzwaniem fizycznym dla artystów.
Tak, no przyznaję, że to nie było całkiem proste, ale wydaje się, że tego rodzaju zdarzenia no jakoś tam jednak świadczą o uroku życia, to znaczy to jest jeden z tych dni, które się pewnie nie powtórzą, a które są ważne, bo no jak to się mówi potocznie, człowiek wie, że żyje.
A przy okazji, bo Pasja według świętego Jana była w Teatrze Słowackiego niezwykłym przeżyciem, bo trzeba powiedzieć, że czasem te utwory znamy z nagrań, znamy z różnych wykonań na żywo i już właściwie wchodzimy w pewien taki schemat, wiemy, że tu mamy ulubioną arię albo na przykład ulubiony chór, to nas szczególnie porusza i trzeba przyznać, że to szczególnie właśnie spotkanie z Pasją według świętego Jana w Teatrze Słowackiego było bardzo odkrywcze. Tam niektórzy twierdzili, że było to spotkanie przeżyciem od wielu lat. Takiej pasji janowej nie przeżywali właśnie na żywo, ale też w porównaniu z nagraniami. Było to odświeżające spotkanie z pasją według świętego Jana. Tu trzeba wymienić też chyba znakomicie prezentującego się Karola Kozłowskiego.
Ja muszę powiedzieć, że generalnie, że tak powiem, w ludowym odbiorze muzyki klasycznej istnieje przekonanie, że dobra akustyka to jest akustyka kościelna, a zła akustyka to jest akustyka teatralna. Natomiast wydaje mi się, że właśnie wstawienie pasji janowej do Teatru Słowackiego sprawia, że wreszcie możemy usłyszeć szczegół, to znaczy to, że tam akustyka jest no, taka właśnie bardzo selektywna, powoduje, że można usłyszeć więcej. Natomiast no rzeczywiście wracając do Karola, to tego dnia mieliśmy dwóch różnych ewangelistów w dwóch różnych miejscach i no to na tym polega uroda sztuki, że jest to różnorodność, że jest to pokazywanie cały czas tej samej opowieści na różne sposoby i no, cieszę się, że to tak wyglądało, że właśnie ta koncepcja Karola była zupełnie inna niż koncepcja Juana
tak.
W pasji Mateuszowej, no ale też taki był zamiar, żeby nie chcieli, żeby przez cały dzień wszystko brzmiało tak samo.
A propos Karola Kozłowskiego, to spotkałem się z opinią bardzo wielu ludzi, którzy na początku myśleli, że to jest człowiek z kraju niemieckojęzycznego, że to jest Niemiec, bo tak znakomicie odnalazł się jako ewangelista także w języku niemieckim, który brzmiał naturalnie w jego wykonaniu.
No, Karol lubi ten krąg kulturowy i też no nagrywał wcześniej pieśni Schuberta i tak dalej, więc porusza się sprawnie.
Brawa wielkie za to przedsięwzięcie i właściwie trzeba by może sięgnąć do Gombrowicza i napisać, a kto nie słuchał, bo inaczej, brawo i bomba, kto nie słuchał, ten trąba, ale to też na przyszłość, proszę Państwa, wtedy, gdy tu byliśmy dwa tygodnie temu w studiu Radia Kraków Kultura na co dzień z Janem Tomaszem Adamusem, mówiliśmy o tym, że trzeba się nastawić na to spotkanie i najlepiej właśnie ekstremalnie obydwie pasje przeżyć jednego dnia. dnia, bo potem będzie można wspominać gdzieś tam w naszej przestrzeni duchowej, w naszej katedrze naszego ducha, to będzie miało, być może to będzie jakiś witraż piękny. No, a szczególnie właśnie Pasja według świętego Mateusza, to dla mnie to było niesamowite przeżycie, bo pod tym względem, że dawno nie widziałem takich tłumów filharmonii. Po prostu tam właściwie nie dało się szpilki w pewnym momencie wetknąć. I no oczywiście owacja nastająca, tak to się skończyło. To znaczy, że takie przedsięwzięcia są potrzebne i ludzie potrzebują takich przeżyć, szczególnie w tych czasach.
Tak, no miłe to jest, że te pomnikowe arcydzieła, że one jednak wzbudzają jakąś ekscytację i wypychają nas z domów.
I przy okazji, no to tak na marginesie miałem wrażenie, że jednak po tych wszystkich remontach akustyka Filharmonii Krakowskiej się poprawiła. Ja siedziałem na balkonie i słyszałem bardzo dobrze poszczególne sekcje instrumentów, ale też śpiewaków. No i też rzeczywiście to, co pan powiedział, że zupełnie pięknie się różnili ewangeliści. Nasz Karol Kozłowski w Pasji według świętego Jana i pochodzący z Hiszpanii. Juan Sancho, chociaż właściwie możemy powiedzieć, że też nasz, bo przecież on tyle razy występuje z kapelą Krakowiensis. Nagrał kilka płyt, zresztą tu opodal w studiu Radia Kraków, w studiu nagraniowym, które bardzo polecamy, bo jest to znakomite studio.
Tak, no w osobach Juana i Karola i całej masy innych świetnych artystów mamy to uniwersum, dzięki któremu te dwie pasje w jeden dzień były możliwe. Znaczy, no, trzeba powiedzieć, że już istnieje jakiś taki krąg ludzi, którzy potrafią bardzo szybko pracować, którzy znają się od podszewki, można powiedzieć, i no w sumie te trzy pasje to były trzy dni, te dwie pasje w jeden dzień to były tylko trzy dni poprzedzające prób, co oznacza, że jesteśmy już w tej chwili w stanie bardzo szybko pracować.
No i to bardzo dobrze, ale tak przy okazji, niedawno zakończył się w Krakowie festiwal Misteria Paschalia, pierwszy taki po pandemicznej przerwie. W niedzielę wielkanocną można było też zetknąć się z Mozartem i z Haydnem symfonicznie. I mój kolega, który był na tym koncercie, powiedział, że dla niego było niezwykłe spotkanie z symfonią Haydna La Passione. I mówi, że nie wiedziałem, że to jest taka wspaniała muzyka. Ja mu odpowiedziałem, no cóż, nie chodziłeś na koncerty kapeli Krakowiensis z cyklu Wszystkie symfonie Haydna, bo La Passione była już. I też z tą pasją odegrana. I właśnie, bo to tak przy okazji pytanie, kiedy powrót do cyklu haydnowskiego, czy wiadomo już?
No cóż, ten okres pandemiczny trochę nam narobił bałaganów w takim rytmie, ale oczywiście wracamy do Haydna i prawdopodobnie najbliższe jakieś koncerty z symfoniami będą miały miejsce we wrześniu. Natomiast no, wracając do symfonii La Passione, to trzeba powiedzieć, że najlepsza symfonia Haydna to jest ta, którą się akurat gra.
No tak jest z pasjami Bacha, też ustaliliśmy. Niektórzy jeszcze sięgają po rekonstrukcję. No, mamy rekonstrukcję Marka, ale jednak kanon to jest Jan i Mateusz. I tak rzeczywiście jest, że słuchając Jana, mam wrażenie, że to jest ten najpiękniejszy moment. Potem włącza się Mateuszowa i nagle, ach, no, Mateusz, tak? A oczywiście jest tak, że no, tak, większość czeka na Erbarme Dich, no, ale to jest tak samo jak z kolei z Händlem, prawda? Tak przy okazji niedawno minęła 280. rocznica premiery Mesjasza. Mesjasza też niedawno słuchaliśmy w znakomitym wykonaniu kapeli Krakowiensis. Tak niedawno, to było w grudniu, prawda? To już inna epoka, ale tak swoją drogą to wtedy pojawił się też po raz kolejny z kapelą Krakowiensis Samuel Marinho. I to jest też niezwykłe, bo przecież Samuel Marinho z kapelą Krakowiensis w ubiegłym roku wystąpił kilka razy, prawda? W Świdnicy na Festiwalu Bachowskim i potem w Teatrze Słowackiego z Mozartem. To był cudowny koncert. Naprawdę ja wtedy odkryłem Samuela Marinho, ale teraz się okazuje, że świat odkrywa Samuela Marinho i następuje teraz chyba okres właśnie dla sopranów męskich.
Rzeczywiście bardzo wielu śpiewaków podejmuje no, to wyzwanie śpiewania z męskim sopranem. No, świat się po prostu zmienia. Były czasy, kiedy normalny altowy kontratenor był rzadkością, a teraz nagle okazuje się, że jest cała grupa sopranowych kontratenorów, którzy śpiewają nie tylko sprawnie, ale czasami wręcz zjawiskowo pięknie.
No to tak, sopran męski, jeden z najrzadszych głosów męskich. I tak się złożyło też, że wielkie wytwórnie Decca i Warner Classic, czyli Erato, podpisują teraz kontrakty z artystami, którzy występowali ostatnio właśnie z kapelą Krakowienzis. Bo przecież jeszcze Samuel Marinho, o którym wspominaliśmy, pochodzący z Wenezueli, ale jest jeszcze Bruno de Sa, który też podpisał teraz kontrakt i czekamy, w najbliższym czasie pojawią się płyty obydwu panów. To będzie bardzo piękny pojedynek na głosy, nawiązujący też do przecież dawnych pojedynków. Takie pojedynki mieliśmy też w filmie Farinelli. Można sobie obejrzeć. I Bruno de Sa śpiewał nie tak dawno, tuż przed tym strasznym konfliktem, który się objawił, podczas festiwalu Opera Rara.
Tak, no te pojedynki sopranowe, kontratenorowe i tak dalej, pojedynki wokalne są tak naprawdę fundamentem oper tych barokowych i wczesnoklasycznych. Wbrew pozorom istotą tych oper nie jest takie czy inne libretto, ale właśnie pewna temperatura konkurencji wytworzona właśnie poprzez postawienie na scenie co najmniej dwóch świetnych śpiewaków. No i akurat rzeczywiście w czasie opery Rary graliśmy Sifacze, czyli pasticze operowe XVIII-wieczne.
I piękne swoją drogą.
No i tam udało się mieć ważnych śpiewaków. No tak jakoś mamy, że jak jest fajny śpiewak, to chcemy go mieć, chcemy z nim zagrać.
No i to jest kwestia też dobrej intuicji artystycznej, no bo to są już, no to jesteśmy świadkami, no powiedzmy to, narodzin gwiazd. Narodziny Gwiazdy to też słynny film i te gwiazdy zaczynają tak naprawdę swoją karierę, mają gdzieś tam wpisane właśnie kapelą Krakowienzis. To tym bardziej cieszy, że my to w Krakowie mogliśmy ich oglądać w tym jakby stanie narodzin tej gwiazdy, ale już właściwie w znakomitej formie, bo naprawdę to też jest ciekawe, że to akurat Ameryka Południowa, to tak się akurat pewnie złożyło, nie? Że dzisiaj właściwie nie ma granic, ale a propos granic, to bezgranicznie przywiązani jesteśmy też do matinee właśnie. Brakowało tych matinee, tych porannych, przedpołudniowych, wczesnopołudniowych spotkań w środku tygodnia z kapelą Krakowienzis, z muzyką czasem nieoczywistą, taką, której rzadko słuchamy. I to tak, pamiętam, lata temu było takie piękne matinee na ulicy Grodzkiej u Świętego Marcina ze Stabat Mater Vivaldiego. Dziś ten utwór coraz częściej jest wykonywany, a przecież tak naprawdę do 1939 ten utwór nie istniał, bo został raz wykonany 310 lat temu w Bresci, potem zniknął i nagle w 1939 roku podczas festiwalu Vivaldiego w Sienie został ponownie wykonany. Wtedy właśnie parę lat temu kapela Krakowienzis go podczas matina pięknie wykonała. Teraz zresztą kapela Krakowienzis niedawno wydała płytę. Też wytwórni Erato, też Warner, wielki światowy przedstawiciel rynku płytowego. Płytę z Jakubem Józefem Orlińskim. No i trzeba powiedzieć, że to jest przepiękne nagranie. Mówi o Stabat Mater Vivaldiego. Ja ze zdumieniem zobaczyłem, że to było nagrane w Krakowie, w Nowej Hucie, w miejscu, które od paru lat dzięki kapeli Krakowienzis też kojarzy się z muzyką dawną.
W tym momencie Teatr Łaźnianowa,
właśnie,
w Nowej Hucie jest w sumie jedną z najlepszych sal koncertowych w Krakowie.
O dziwo, prawda?
No jest to duża przestrzeń z fajną akustyką i z akustyką w rezultacie regulowaną, no bo ponieważ to jest teatr, więc ściany są wysłaniane kotarami i te kotary tak naprawdę służą między innymi do celów właśnie takich akustycznych. Także tam zrobiliśmy nie tylko to Stabat Mater Vivaldiego, ale też nagrywaliśmy tam Halkę Moniuszki, tą wersję
wileńską,
która też poszła dla Sony.
To prawda.
No cóż, no to wszystko, co nas otacza, ludzie, miejsca, muzyka, to wszystko jest jakąś wielką szansą, przygodą, wielką, no, radością życia, więc trzeba z tego próbować korzystać.
Proszę Państwa, Stabat Mater Vivaldiego na podwójnym albumie Erato. Na tym albumie też jest DVD z filmem, bo powstał film, poruszający film Stabat Mater z Kapela Krakowiensis Jakub Józef Orliński. Ale też można znaleźć to nagrania w streamingu. Można, są różne platformy streamingowe i można, nie wychodząc praktycznie z domu, włączyć sobie Stabat Mater Vivaldiego w tym nagraniu i przeżywać, bo to oczywiście piękny utwór, ale naprawdę znakomicie nagrany, akustycznie po prostu doskonały. Już, jeszcze bardzo ciekawy gość tam się pojawił. Mówię o grającym na torbie muzyku z Włoch. To tak, proszę zwrócić uwagę, jak to on, ten instrument tam pięknie brzmi w tym nagraniu. Bardzo serdecznie polecam, ale wracamy do Matinee. Mamy jeszcze trochę czasu, bo to, ale czas też szybko leci. Niedawno szykowaliśmy się do świąt, zapowiadaliśmy Bach Extreme, a tu już mamy 21 kwietnia. Zatem do Matinee z Kapelą Krakowiensis powrócimy 11 maja. To będzie 11 maja o godzinie 11 w Auli Błogosławionego Jakuba. To oczywiście Kościół Franciszkanów po schodkach na dół. Ja myślę, że to miejsce znakomicie się polubiło z Kapelą Krakowiensis.
Już wiele lat temu tak naprawdę rozpoczęliśmy te cykle środowych matinee i okazało się, że one jakoś tak bardzo dobrze udają się właśnie w tym wnętrzu. Być może dlatego, że tam jest możliwość usytuowania publiczności wokół wykonawców albo z trzech stron, co oznacza, że nikt nie siedzi dalej niż drugi, trzeci rząd.
Można dotknąć instrumentu.
Tak, i to jest jakiś taki rodzaj bliskości, która moim zdaniem jakoś pomaga słuchać. Mamy tam bardzo, bardzo sympatyczną, wierną, cudowną publiczność. To są czasami seniorzy, czasami...
Czasem no, są maluchy i dożuchy.
Tak, tak. To w sumie wszyscy razem. Ale przede wszystkim chcę powiedzieć, że są to, jakkolwiek nazywamy to koncertami edukacyjnymi, to jednak to są tak naprawdę normalne koncerty, tyle że niezbyt długie i ewentualnie czasami poprzedzone jakimś krótkim wprowadzeniem, ale naprawdę krótkim, takim na 2-3 zdania.
Ale też właściwie może być tak, że podczas takiego matinee, że jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytanie dotyczące muzyki, czy instrumentu, czy klimatu utworu, to może zadać to pytanie i artyści odpowiedzą.
Tak, atmosfera jest dosyć swobodna i podkreślam, że bardzo mile widziane są osoby z małymi dziećmi, nawet jeśli te dzieci hałasują, ponieważ wychodzimy z założenia, że nasze emerytury są w rękach tych dzieci. Także.
To prawda. Ale byłem zadziwiony swego czasu, kiedy akurat była symfonia Abschied z Symfonii Haydna, to też właśnie w tej w auli to swego czasu, gdzie pojawili się ludzie z takimi malutkimi dziećmi i byłem zdumiony, bo były dzieci, które po prostu słuchały takie, no powiedzmy roczne, tak, które no, po prostu oswajają się z tymi dźwiękami. A z drugiej strony była to też zabawna sytuacja, bo była tam pewna starsza pani, która chyba pierwszy raz miała do czynienia z tą muzyką i nie wiedziała, znaczy nie znała tej historii o tym, jak Haydn stworzył i co miał przekazać, co chciał przekazać tym utworem szefowi. I chodziło oczywiście o to, żeby artyści z jego orkiestry mogli po prostu pojechać na urlop do swoich rodzin i po kolei wychodzili podczas trwania utworu. I ta pani myślała, że po prostu muzycy się poobrażali. W momencie dyrygent, obecny tu Jan Tomasz Adamus, też wyszedł po schodach do góry, trzasnął drzwiami i ona była przerażona, bo myślała, że po prostu orkiestra się pokłóciła. I to takie dodatkowe efekty też się zdarzają w tej przestrzeni. Proszę Państwa, 11 maja, proszę już zapisać sobie, że majowe środy od tego dnia, 11 maja, należą właśnie do tej muzycznych matinee. To tak około godziny, powiedzmy. 11 czeka nas spotkanie z muzyką Karla Filipa Emanuela Bacha, ale też i Georga Filipa Telemana. To myślę, że to jest taki ogród przyjemności, nie? Ponieważ to jest muzyka bardzo kunsztowna, ale jednocześnie w takim wykonaniu ona jest jak nie wiem, dobre espresso po prostu, podwójne dobre espresso sprawia nam po prostu przyjemność.
Tak trzeba powiedzieć, że w ogóle koncerty, przedpołudniowe koncerty o takiej właśnie wygodnej godzinie 11 bardzo dobrze się sprawdzają. Po prostu z tego powodu, że publiczność i wykonawcy nie, są jeszcze, że tak powiem, na świeżo, czyli spotkałem się w ogóle z taką opinią, że na przykład duża symfonia wieczorem to jest za ciężkie danie, natomiast, natomiast właśnie o 11 jest świetnie, więc no sami też bardzo lubimy to grać i to jest to, co tak naprawdę mam nadzieję będzie się rozwijać dzięki też temu, że trzeba się spodziewać niedługo nowych sal koncertowych w mieście.
No, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, ale natomiast ja zwróciłem szczególną uwagę na koncert, który będzie miał miejsce tydzień później, 18 maja, także w Auli Błogosławionego Jakuba, bo będziemy mieli możliwość posłuchania utworów kompozytorek z Italii, z wczesnobarokowej muzyki. Oczywiście Barbara Strozzi, no to jest to najbardziej znane nazwisko, legendarna kompozytorka z Wenecji, ale już mniej znane, tak jak Isabella Leonarda czy Camilla del Rossi, to proszę państwa, proszę sobie zanotować, 18 maja dwie znakomite śpiewaczki kapeli, związane z kapelą krakowięzych, czyli Michalina Bienkiewicz i Matylda Staśko-Kotula, te zresztą pięknie prezentowały się podczas spotkań z pasjami Johanna Sebastiana Bacha, będą śpiewały w języku, który uwielbiamy, no bo taka jest prawda, język włoski powstał po to, żeby pieścić nasze uszy. Takie mam wrażenie. I muzyka włoska także. Natomiast potem mamy jeszcze matinę a cappella 25 maja, 1 czerwca. To jest niespodzianka, ale w tak zwanym, jak to mówią Niemcy, międzyczasie kapella Krakowiensis zaprasza nas na spotkanie z muzyką no, późnoromantyczną, czyli z Brucknerem. To jest rzadkość, prawda? Granie takiej muzyki przez
tak, no,
zespół.
Teraz właśnie wiosną jesteśmy w takim momencie repertuarowym, że robimy wycieczki w różnych kierunkach, no bo w zasadzie jesteśmy grupą specjalizującą się w wykonywaniu muzyki dawnej, no ale nie można całe życie grać 20-30 lat historii muzyki, w związku z tym robimy wycieczki w różnych kierunkach. No i Marek Toporowski będzie prowadził koncert, podczas którego zostanie wykonany rzeczywiście rekwiem Brucknera. To jest utwór z chyba 1848 albo 9 roku i on jest uważany za takie pierwsze znaczące dzieło tego kompozytora. Ono jest wczesne, ale w ogóle Bruckner wrócił pod koniec życia do niego, robiąc jakąś tam troszeczkę inną wersję. W każdym razie no, on sam uważał, że to jest coś. No i ponieważ to rekwiem trwa jakieś pół godziny, więc będą jeszcze inne rzeczy i tutaj ciekawostką jest taki kompozytor, który się nazywa Dymitr Bortniański. On w zasadzie z pochodzenia można powiedzieć, że był Łemkiem.
To znaczy tak, jego, no właściwie jego rodzina pochodziła gdzieś z okolic Gorlic.
Tak, Bartne to jest taka wieś w Beskidzie Niskim.
No bo oczywiście do niego też przyznają się Rosjanie, bo on działał w czasach, kiedy istniało Imperium Rosyjskie i właściwie to, no to czasy Mozarta, prawda? I on zresztą tworzył opery takie trochę w stylu mozartowskim. Wybitny kompozytor, no i właśnie pojawią się jego pieśni. Akurat dzisiaj mamy Wielki Czwartek, prawda? Prawosławny, więc tym bardziej, bo w niedzielę czeka nas w najbliższą niedzielę Wielkanoc prawosławna, tym bardziej już teraz możemy zachęcić do wszystkich do spotkania przez chwilę z taką muzyką, muzyką prawosławną właśnie. Piękne pieśni, między innymi Skaży mi go spod kończynu moju, właśnie Bortniańskiego, kompozytora, który znowu jest, znaczy takie mam wrażenie, że coraz bardziej jest popularny, bo przecież to był wybitny kompozytor, najwybitniejszy XVIII-wieczny kompozytor tego kręgu, tak to nazwijmy, z dawnego Imperium Rosyjskiego i dlatego pewnie też chętnie przyznają się do niego i Rosjanie i Ukraińcy, ale daj Bóg, niech łączy ponad tym wszystkim, co się dzieje, wspaniałą muzyką. Myślę, że będziemy więcej takich utworów mieli w najbliższym czasie, mam nadzieję. w repertuarze krakowskich zespołów?
Tak, no zawsze staramy się, że tak powiem, przemycać jakieś ciekawostki w dużych, bardziej oczywistych programach, ale myślę, że jest to jakiś tam sposób popularyzacji określonego repertuaru, również jeśli chodzi o muzykę współczesną na przykład, ponieważ takie programy złożone z muzyki współczesnej tylko i wyłącznie czasami może nieco onieśmielają publiczność, natomiast programy bardziej klasyczne z krótkimi współczesnymi wtrąceniami są często bardzo, bardzo ekscytujące, odświeżające. Także tutaj również bardziej znany repertuar plus unikalne ciekawostki to jest jakiś chyba pomysł na poszerzanie horyzontów.
No i tak oprócz, bo to w pierwszej części tego koncertu 19 maja w Filharmonii Krakowskiej, oprócz Dmitra Bortniańskiego pojawi się nazwisko Charlesa Stanforda, kompozytora brytyjskiego o irlandzkich korzeniach. To Magnifikat i Tedeum. Ja myślę, że to będzie takie wielkie święto pięknych głosów i będziemy mieli do czynienia z muzyką, powiedzmy, o korzeniach ukraińskich, irlandzkich, no i w ogóle arcyludzkich po prostu. To myślę, może być niezwykły koncert. Na pewno będzie to niezwykły koncert. 19 maja już teraz o tym mówimy, bo żeby nie przeoczyć, nie przesłuchać i nie przesłyszeć. 19 maja o godzinie 19 w Filharmonii Krakowskiej. W pierwszej części muzyka Bortniańskiego i Stanforda, w drugiej Anton Bruckner, jego Requiem de Mol. A od 11 maja powracamy do Auli Błogosławionego Jakuba, ulica Franciszkańska. O 11 maja pierwsze w tym roku matinee, na które zapraszał nas szef kapeli Krakowiensis Jan Tomasz Adamus. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.